Dziś w programie o nieznanych okolicznościach transformacji ustrojowej w Polsce. O otwarciu wystawy Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności w Izraelu. O Mieczysławie Dziemieszkiewiczu, pseudonim Rui. Opowiemy także o Wojciechu Korfantym.
W momencie, kiedy w Związku Sowieckim do władzy doszedł Gorbaczow, zmieniła się polityka Kremla. Do tej pory Kreml był nastawiony bardzo konfrontacyjnie w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Okazało się jednak, że gospodarka sowiecka jest w tak złym stanie, że Sowieci muszą politykę zrewidować. Kiedy Gorbaczow został pierwszym sekretarzem, rozpoczął dyplomatyczną ofensywę mającą na celu odprężenie międzynarodowe, głównie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. No ale ta polityka miała też swoje konsekwencje dla Europy Środkowo-Wschodniej. Gorbaczow pozwolił krajom socjalistycznym jak Polska, Węgry, Bułgaria poszukiwać swojej drogi do socjalizmu, to znaczy inicjować pewne reformy gospodarcze, ustrojowe i ogólnie zmienić także swoją politykę na arenie międzynarodowej. Podstawową kwestią, która warunkowała wszystkie te zmiany ustrojowe, była fatalna sytuacja gospodarcza. Polska w 1981 roku stała się de facto bankrutem. Po wprowadzeniu stanu wojennego przestała spłacać część swojego zadłużenia zagranicznego. To znaczy w 1982 roku doszło do załamania relacji Waszyngton-Warszawa. Właściwie wprowadzenie sankcji przez Amerykanów, a później upór Jaruzelskiego, aby nie wprowadzać żadnych zmian, doprowadziły do załamania jakichkolwiek relacji. I różne negocjacje prowadzono takimi półoficjalnymi kanałami. Między innymi profesor Adam Schaff w 1983-84 roku był osobistym wysłannikiem Jaruzelskiego do między innymi zastępcy sekretarza stanu ówczesnego. I to spotkanie z Rockefellerem, które miało miejsce w Nowym Jorku w 1985 roku, było jednym z odsłon po prostu prób nawiązania relacji. Jaruzelski nie spotkał się tam z żadnym formalnym przedstawicielem władz, ponieważ spotkał się z Davidem Rockefellerem, któremu towarzyszył Zbigniew Brzeziński, czyli były doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa, ale to była forma czegoś, co Amerykanie nazywają back-channel diplomacy, czyli przez nieformalnych wysłanników, którzy zresztą wcześniej byli poinstruowani przez Waszyngton. Trzeba wspomnieć o tej sytuacji, która się wykształciła powiedzmy w 1987 roku. Z jednej strony Amerykanie są już przekonani, że Gorbaczow jest w stanie realnie iść na pewne ustępstwa na arenie międzynarodowej. Są także przekonani, że dał większy margines swobody dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. I Amerykanie starają się to w jakiś sposób wykorzystać. Amerykanie mają pomysł taki, że będą oferować właśnie jakiegoś rodzaju wsparcie polityczne, wsparcie finansowe w zamian za to, że kraje wschodnie będą się reformowały w pożądanym kierunku. Czyli będą przeprowadzały reformy gospodarcze i będą liberalizowały po prostu system polityczny. Trochę inny pomysł miał Departament Stanu, inny pomysł na pewno miała CIA, inny pomysł miał Departament Obrony. I to, co się działo w stosunku do Polski, ta polityka była niejako wypadkową też pewnych gier, które się odbywały w Białym Domu. No ale na to się nakładały jeszcze inne czynniki, międzynarodowe federacje związków zawodowych, czy też po prostu indywidualne osoby, finansiści jak Soros, którzy stwierdzili, że się zaangażują w jakiś sposób w przemiany. W czym Soros ze względu na swoje pochodzenie i swój background był bardziej zainteresowany działalnością na Węgrzech, a nie w Polsce. Komuniści oczywiście nie chcieli oddać władzy. Tak? Każdy krok w stronę demokratyzacji, liberalizacji systemu był wymuszany. Tak? W drugiej połowie lat 80. z jednej strony mamy zwiększenie marginesu swobody ze strony Kremla, z drugiej nacisk ze strony Zachodu. No i tutaj Jaruzelski musi się także odnaleźć. No wreszcie ma problem ze swoim własnym społeczeństwem, które jest niezadowolone po prostu ze sposobu sprawowania władzy, z sytuacji gospodarczej kraju, z pogarszającej się stopy życiowej. I te wszystkie czynniki wspólnie popychają Jaruzelskiego do szukania jakiegoś rozwiązania. I tutaj momentem przełomowym jest 1988 rok, kiedy mamy na wiosnę i latem dwie kolejne fale protestów, które jako takie nie wymuszają jeszcze zmian, ale Jaruzelski i jego ekipa, Czesław Kiszczak, obawiają się, że za tymi protestami pójdą kolejne, które być może już zmiotą ich ekipę z planszy. Jaruzelski był przekonany o tym, że trzeba w Polsce przeprowadzić reformy gospodarcze, ale wiedział też, że te reformy gospodarcze będą społecznie bolesne i odczuwalne, a tymczasem już nie miał żadnego poparcia społecznego. Więc żeby przeprowadzić te reformy, musiał zdobyć sojuszników, musiał podjąć negocjacje z opozycją, która musiałaby w zamian na przykład za legalizację Solidarności firmować część tych reform gospodarczych. Taka była geneza Okrągłego Stołu. Komuniści chcieli wmontować w porozumienie Okrągłego Stołu czy w późniejszą transformację trzy główne bezpieczniki. Pierwszym było stworzenie nowego urzędu prezydenta, gdzie w zakulisowych rozmowach w Magdalence ustalono de facto, że stanowisko to obejmie Wojciech Jaruzelski. Z drugiej strony chcieli zgodzić się na częściowo wolne wybory, które byłyby jednak zorganizowane w ten sposób, aby komuniści wspólnie z sojusznikami mieli przewagę w parlamencie, a tym samym mogli desygnować swojego premiera do stworzenia rządu. I wreszcie trzecim bezpiecznikiem związanym z tym był fakt, że co by się nie działo, resorty siłowe, czyli wojsko, milicja, służba bezpieczeństwa pozostaną bezwzględnie pod kontrolą komunistów. I okazało się, że właściwie po czerwcu, po tych częściowo wolnych wyborach, sytuacja komunistom zaczęła się momentalnie sypać. Już w momencie, kiedy wybierano Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta, a trzeba przypomnieć, że wtedy nie były to wybory powszechne, ale na to stanowisko wyboru dokonywał parlament, czyli Sejm, połączony Sejm i Senat, Jaruzelski miał problem ze sformowaniem większości. Tak? I tutaj mamy znowu sytuację, w której pojawiają się Amerykanie. George Bush już jako prezydent przylatuje w lipcu 1989 roku do Polski i faktycznie daje swoje błogosławieństwo i namawia Jaruzelskiego do tego, aby ten ubiegał się jednak o fotel prezydenta. Jaruzelskiemu udaje się ledwo uzyskać mandat prezydenta. Właściwie jednym głosem przechodzi Jaruzelski jako prezydent. Później mamy problem z drugim bezpiecznikiem, czyli rządem i urzędem premiera. Dochodzi do tego, że Czesław Kiszczak, który przez Jaruzelskiego i biuro polityczne jest desygnowany do stworzenia rządu, nie jest w stanie zebrać poparcia, aby ten rząd stworzyć. No i tutaj dochodzi do tego, że premierem zostaje Tadeusz Mazowiecki. Tadeusz Mazowiecki bierze pod uwagę ustalenia Okrągłego Stołu i jak gdyby zachowuje ten trzeci bezpiecznik systemowy. To znaczy tworzy swój własny rząd w koalicji z ZSL i SD, ale jednocześnie ministrem obrony narodowej zostaje generał Siwicki, a ministrem spraw wewnętrznych zostaje dalej Czesław Kiszczak, który pełni tą funkcję od 10 lat. Komuniści wiedzą, że sytuacja może się wymknąć z rąk i Służba Bezpieczeństwa rozpoczyna proces niszczenia dokumentów, który później przyspiesza. On przyspiesza w kilku fazach, to znaczy pierwszą fazą przyspieszenia jest moment, kiedy Sejm powołuje tak zwaną Komisję Rokity, czyli specjalną komisję śledczą, która ma zbadać przypadki łamania prawa przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 80. Zachowane są różnego rodzaju protokoły narad, gdzie szefostwo Służby Bezpieczeństwa mówi, że jeżeli parlamentarzyści, ludzie z Solidarności wejdą do archiwów, zaczną czytać te dokumenty, to będziemy mieli bardzo duże problemy. W związku z czym należy całą akcję jeszcze dodatkowo przyspieszyć. Więc ona trwała de facto od lata 89 roku do stycznia 90.
Transformacja ustrojowa w Polsce narzuca pytanie o symboliczną datę odzyskania przez Polskę niepodległości spod buta komunistycznego. I tutaj mamy z jednej strony tą narzuconą datę 4 czerwca 1989 roku, czyli kontraktowe okrągłostołowe wybory, ale dopiero w kwietniu 1990 roku zostaje zlikwidowana cenzura. Dopiero w maju 90 roku zostaje zlikwidowana komunistyczna tajna policja polityczna zwana Służbą Bezpieczeństwa. Dopiero w lipcu Czesław Kiszczak, szef tej komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, przestaje być polskim ministrem spraw wewnętrznych. Dzień później ujawnia się ostatni ukrywający się opozycjonista Kornel Morawiecki, założyciel Solidarności Walczącej. Dopiero pod koniec 90 roku przestaje być prezydentem Wojciech Jaruzelski, zbrodniarz, który był odpowiedzialny nie tylko za masakrę na Wybrzeżu w grudniu 70 roku, ale także za wprowadzenie stanu wojennego i wszystkie zbrodnie aż do 89 roku. Natomiast mamy w 91 roku, w lutym, dopiero w lutym 91 roku, mamy rozwiązanie Układu Warszawskiego, a więc do tego momentu jeszcze polskie wojsko jest pod kuratelą, właśnie pod kontrolą Związku Sowieckiego. W październiku 91 roku dopiero wtedy mamy pierwsze prawdziwie wolne wybory do polskiego parlamentu i w 1993 roku, 17 września, opuszczają Polskę ostatnie oddziały wojska rosyjskiego. Natomiast, jak powiedział Jan Paweł II, wolności nie zdobywa się raz na zawsze, trzeba o nią stale walczyć.
6 czerwca 2023 roku w Centrum Dziedzictwa Menachema Begina w Jerozolimie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy IPN Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności. W wernisażu wzięli udział m.in. Herzl Makow, prezes Centrum Dziedzictwa Menachema Begina, dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, Agata Czaplińska, chargée d'affaires ambasady RP. W roku 1942 polskie siły zbrojne powstały pod dowództwem generała Władysława Andersa z uwolnionych z sowieckich łagrów polskich więźniów i jeńców zostały ewakuowane ze Związku Sowieckiego do Iranu i na Bliski Wschód, skąd później trafiły do Europy i jako drugi korpus Polski toczyły walki na froncie zachodnim. W drodze na zachód żołnierze Andersa i towarzyszący im cywile stacjonowali na obszarze dzisiejszego Izraela. Około 3000 żołnierzy Armii Andersa Narodowości Żydowskiej zdecydowało się pozostać w Palestynie i walczyć o powstanie państwa Izrael. Jednym z nich był Menachem Begin, późniejszy premier Izraela, absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego, były więzień NKWD, zesłany do niewolniczej pracy w Gułagu.
Widzimy po tej frekwencji, że wielu ludzi, dzisiaj obywateli Izraela, ta historia dotyka, a nam Polakom pozwala opowiedzieć o tym, jakim jesteśmy narodem. Narodem walczącym o wolność, narodem, który w walce o tę wolność jest gotowy do największych poświęceń, ale niesiemy też zrozumienie dla innych kultur, bo przecież ci żołnierze funkcjonowali w Armii Polskiej, a mieli często inne wyobrażenie świata, wyznawali inną religię i w tej armii czuli się przecież dobrze.
W dniach 8 maja-2 czerwca 2023 roku zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN zrealizował piąty etap prac na Górkach Czechowskich w Lublinie. Celem prac badawczych była weryfikacja miejsc, w których mogły znajdować się masowe groby ofiar egzekucji z okresu II wojny światowej. Działania te prowadzone były w ramach śledztwa oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie i stanowiły bezpośrednią kontynuację prac podjętych w listopadzie 2022 roku. W wyniku przeprowadzonych badań udało się odnaleźć szczątki ponad 40 osób. Część ofiar nosiła na sobie mundury wojskowe lub formacji paramilitarnych. Wyróżniki przynależności państwowej mogą świadczyć o tym, że ofiary zostały aresztowane i zamordowane na początku niemieckiej okupacji, być może w czasie Intelligenzaktion lub akcji AB. Instytut Pamięci Narodowej opublikował drugie, zmienione wydanie książki autorstwa Grzegorza Bębnika, Sebastiana Rosenbauma i Mirosława Węckiego Wojciech Korfanty 1873-1939. Ten bogato ilustrowany album przybliża postać najważniejszego przedstawiciela polskiego ruchu narodowego z Górnego Śląska, Wojciecha Korfantego. Przeciwstawiał się germanizacyjnej polityce władz niemieckich wobec ludności polskiej, był czynny jako dziennikarz i wydawca prasowy, stworzył gazety Polak i Górnoślązak. W listopadzie 1918 roku został członkiem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Gdy w traktacie wersalskim zapisano, że los Górnego Śląska ma zostać rozstrzygnięty w plebiscycie, stanął na czele Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i kierował jego akcją propagandową. W maju 1921 roku wywołał Trzecie Powstanie Śląskie i został jego dyktatorem, odnosząc sukcesy militarne i polityczne. Po zamachu majowym 1926 roku przeciwstawił się sanacji, za co spotkały go szykany, między innymi uwięzienie w Brześciu. W 1935 roku wyemigrował do Czechosłowacji, powrócił do Polski w kwietniu 1939 roku i został aresztowany. Zmarł tuż po zwolnieniu z więzienia.
Mieczysław Dziemieszkiewicz-Rój, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, jedna z legend polskiego podziemia antykomunistycznego. Zachęcam Państwa do zapoznania się z artykułem opowiadającym o ostatniej bitwie Mieczysława Dziemieszkiewicza-Roja, opublikowanym w portalu przystanekhistoria.pl. To artykuł opowiadający o kulisach odnalezienia kryjówki Dziemieszkiewicza-Roja, a także jego podkomendnych w miejscowości Szyszki w powiecie pułtuskim. Artykuł opowiada o tym, w jaki sposób funkcjonariusze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej otoczyli posesję, w której ukrywał się Mieczysław Dziemieszkiewicz wraz ze swoimi podkomendnymi. Ta historia zakończyła się tragicznie. Dziemieszkiewicz-Rój i jego podkomendni zostali zamordowani. O całej historii dowiecie się Państwo z artykułu opowiadającego o kulisach śmierci Mieczysława Dziemieszkiewicza-Roja, opublikowanego w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.